Facet na luzie.
Dzień dobry, Sławek Sieziniewski, kłaniam się Państwu. W każdą niedzielę, chwilę po godzinie 13, rozpoczynamy audycję Facet na luzie. Rozmawiamy w niej o pasjach, o hobby, o pracy, o życiu, o problemach, o radościach, o kobietach, dzieciach. Jednym słowem, o wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. I oto kolejny z naszych bohaterów w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Znak zodiaku, proszę pana.
Bliźnięta.
Hobby.
Niedoszłe moje hobby to wykliniarstwo.
O, ciekawe. Takich gości jeszcze nie miałem, proszę bardzo. Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Wykliniarzem.
Wykliniarzem. Z czego jestem dumny?
Z mojego syna.
Coś więcej?
Nie.
Czego się trochę wstydzę?
Wiesz co, no, nie wiem, na pewno jest parę jakichś takich dokonań, które może świat byłby lepszy, gdyby nie dokonał, ale no też mi się wydaje, że wiesz, bez takich rzeczy, których czasami jest wstyd, też nie byłoby tych super fajnych rzeczy, więc no to jest chyba naturalna część gry, jakby to jest część, no to po prostu część, która musi być, no nie ma tylko rzeczy idealnych, jakby to jest niemożliwe.
No dobra, to teraz kolejne pytanie. Ideał kobiety, ewentualnie ideał w życiu?
Oczywiście moja mama i moja dziewczyna. No dobra, też formalności mamy za sobą. Wiesz co, nie wiem, czy da się to tak określić jednoznacznie, wiesz, ideał kobiety. No, wydaje mi się, że gdzieś tam miłość jest ważna, jakieś wzajemne zaufanie, szacunek i gdzieś tam trochę chemii w tym wszystkim. I bo to są jakieś takie podstawy wszystkiego tego, co powinno zawierać ideał kobiety.
Zawód wykonywany?
Zawód wykonywany, ja z zawodu jestem grafikiem i jakby też pracuję jako grafik, ale też jestem malarzem.
Imię i nazwisko?
Piotr Jaworski.
Szanowni Państwo, Panie, Panowie, gościem audycji Facet na luzie jest Piotr Tusa-Jaworski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i aktywnych artystów street artowych. Zaczynamy.
Ja bym jeszcze coś powiedział.
Facet na luzie.
Ta nazwa audycji kojarzy z tym, że to powinno być Facet na luzie. No dobra.
No i wszystko jasne. Piotrze, Piotr Tusa-Jaworski... Gdzie popełniłeś pierwszy gryzmą na ścianie? Ja mówię gryzmą, bo to chyba jeszcze nie była żadna sztuka, nie?
Nie, to było takie grafiki początkowe. 1995 rok i to chyba pierwsze było na budynku łazienek północnych w Sopocie. Teraz już ich nie ma, więc śmiało się mogę przyznać. I no tak, to
wakacje... Ale to już były jakieś postaci, czy to były
nie,
po prostu jakieś litery?
To były litery. Zaczynałem od liter takich klasycznych, klasyczne małolackie graffiti.
No dobra, no a co cię do tego tak natchnęło? No ja wiem, że jako dzieciak rysowałeś, bas grałeś po zeszytach, po książkach.
Wiesz co, mi się wydaje, że to jest akurat też, już tam też parę razy o tym mówiłem, jakby to jest ewenement chyba na skalę światową, że jakby w Polsce troszkę to graffiti się wyłoniło z deskorolki, że jakby gdzieś ta pierwsza zajawka po latach 90., gdzie to do nas zaczęła ta kultura przychodzić, to zaczęła się bardziej od deskorolki i jakby z tego popłynęło dalej. Także iluś ludzi zaczęło tam być MC, zaczęli rapować, ktoś się zajął muzyką.
No ale ty też jeździłeś na deskorolce?
Tak.
Takich szerokich, tak, luźnych
spodniach? Tak, szerokie spodnie mi zostały i to było 70 kilo temu, więc wtedy jak jeszcze jak spadasz z schodów, idzie nie boli. Więc to dawno temu było bardzo, ale niemniej jednak jakby historycznie z tego to się wzięło, że po prostu gdzieś tam się obracaliśmy z kolegami w jakichś takich kręgach, że tak powiem, parasportowych i zajmowaliśmy się tam jakoś, powiedzmy sobie, też para hip-hopem i no stąd to się wzięło tak naprawdę. Także gdzieś tam po prostu, nie wiem, środowiskowo to się zaczęło, gdzieś przynależeć do jakiejś takiej grupy, gdzie to się zaczęło.
No dobra, a wziąłeś ten pierwszy spray i co? W nocy gdzieś tam?
Słuchaj, tak, to było w nocy i wtedy też nie było tak kolorowo, bo to były tak naprawdę na polskim rynku, pewnie były dwa sklepy, jeden na pasie startowym na Zaspie, a drugi tutaj we Wrzeszu i to były lakiery samochodowe jakości takiej, że powiem ci, ten smród to pamiętam do dziś. Nie miało to żadnych tak zwanych kepów, czyli końcówek do malowania. No generalnie, że tak powiem, ułański styl mocno. Pamiętam też jeszcze kiedyś właśnie były takie nobilesy, że kiedyś został wymyślony patent na przykład, bo było pięć kolorów. Był czarny, biały, niebieski i zielony chyba i tam jakiś czerwony. I pamiętam wymyślony patent, że jedną puszkę bierzesz na kaloryfer, drugą bierzesz do zamrażarnika i pamiętasz, kiedyś były długopisy takie, że można było tą rurkę wyczyścić i tą rurką po prostu łączysz, że przez to, że jest różnica ciśnień, to dokonujesz mieszania, co oczywiście stworzyło kolor kupy, tak to nazwijmy, no bo to ciężko nazwać jakimś konkretnym mieszaniem, ale wiesz, no jest to wspominać i jakby jest to też fajne, to też właśnie, już wracając do historii, to też podkreślam często, że gdzieś tam takie, wiesz, pomysły stworzyły to, że wiesz, też nie było, już dostałem wiesz, nie było jeszcze internetu tak rozpropagowanego, nie było, wiesz, gazet i tak dalej, gdzie jakby teraz w tym momencie masz dosyć dużo rzeczy podanych na tacy, a w tamtym czasie jakby wymagało to ciebie pewnej kreatywności, siedzenia, rysowania swoich rzeczy, co moim zdaniem przynosi efekt później, tak? Na zasadzie, że wiesz, jak umiesz kosić kosą pole, to fajnie, jak masz kombajn, bo sobie pojedziesz tym kombajnem, ale jak kombajn padnie, to wyjmiesz kosę i pójdziesz kosić, tak? A niestety większość teraz już ludzi bez kombajnu pójdzie na chatę.
No, dobra, ale ganiali cię milicjanci, policjanci, tak? Nikt ci nie natarł uszu za to, że mógł
gdzieś... Nie, naturalnie, nie, jestem po wyroku jednym.
Naturalnie.
Także spokojnie, nawet po dwóch nawet.
O, tak?
Tak.
Nie doceniono prac?
Nie, słuchaj, wiesz, no to jest, wiesz, no jest to wandalizm po prostu, no jest właściciel ściany, który sobie, wiesz, może wymagać doprowadzenia elewacji do poprzedniego stanu i normalna sprawa, tak jakby, no, wiesz, nie ma się co temu dziwić, tak samo teraz też jest dosyć sporo takich rzeczy, że jakby trochę brakuje edukacji w tym wszystkim, albo jakichś, nie wiem, starszych chłopców, którzy tam trzymają trochę to za łeb, bo też często na jakichś warsztatach na przykład, wiesz, no nie wiem, na przykładowo masz trochę jest dużo takich rzeczy, że nie do końca z podejściem hardkorowym, że coś gdzieś robię na głównej ulicy, idą też umiejętności, tylko bardziej chodzi o adrenalinę i tak dalej, no ale okej, no to nie musi być nie wiadomo jaka sztuka. Niemniej jednak zadaję ci pytanie, na przykład mieszkasz, masz kamienicę albo masz swój dom na głównej ulicy we Wrzeszczu i na przykład wstajesz rano i masz tam napisane dupa. Czy to ci się podoba?
No
możesz,
wiadomo.
Możesz być niezadowolony, prawda? Mhm. Więc po prostu też tłumaczysz młodemu człowiekowi, posłuchaj facet, pomyśl sobie, że to jest własność prywatna, bo jeszcze rozumiem takie to myślenie, na przykład SKM-ki nie są nasze, no wiadomo, pociągi będą malowane, no bo to jest jakby część gry, no i to tego się nie da zmienić. Ale jest też własność prywatna taka, że na przykład, no możesz być, no mówię teraz tak, słuchaj, jutro rano na twojej chacie to nie będzie graffiti, tylko przyjdzie pan i napisze dupa. Mhm. I co, fajnie? No nie. No to widzisz, no. Jakby wiesz, no nie da się tego wszystkiego, że tak powiem, zneutralizować, ale przynajmniej trzeba próbować.
Piotr,
tak?
Ale ty dojrzałeś. Muszę
no też wiesz, już prawie pół wieku zaraz mi stuknie na tym świecie, więc już niestety sam jestem sobą przerażony momentami. Ale wiesz, to nie zmienia faktu, że też już parę razy na przykład miałem dyskusję, wiesz, na przykład, wiesz, dlaczego deweloperzy teraz robią nowe miejsca czy nowe osiedla, nie stawiają na przykład tam, gdzie są, wiesz, miejsca zabaw dla dzieci, nie stawiają ścianki. Tak?
Żeby sobie tam właśnie malowali.
Tak. Niech to będzie nawet te 50% tych, którzy z razy sobie są spróbować. Zamiast pójść, wiesz, na nową elewację, to po prostu pójdą tam. Niech to będzie te 50%. Uwierz mi, że to jest tańsze niż potem, wiesz, naprawianie tego wszystkiego. I nie się bawią, niech mają miejsce do tego, że mogą to robić, po prostu, bo takich miejsc nie ma, tak? Przy okazji sobie można, wiesz, piłkę kopać o tą ścianę. To naprawdę, to wiesz, to nie jest dużo, tak? Jakby, wiesz, no ale...
Mała rzecz, a ciekawa. Dobra, Piotr, to o tym dojrzewaniu porozmawiajmy, bo rozumiem, no to były pierwsze takie gryzmoły, litery i tak dalej, dobra. No ale dzisiaj to już właściwie nie są gryzmoły i litery, tak? To są portrety, twarze i tak dalej, i tak dalej.
No, wiesz, no to też jest...
To powiedz mi o tej wewnętrznej przemianie.
Może to za mocne słowa. Słuchaj, wiesz co, jakby no to jest naturalna część gry, tak? Jak po prostu, wiesz, no jesteś młodym człowiekiem, gdzieś też patrzysz na swoje... Co też jest fajne, że akurat te początkowe okresy zawsze są bardzo wizualne i spektakularne, bo po prostu, bo widzisz, jak od zera nagle zaczyna się coś dziać, potem dochodzisz do pewnego etapu, który nazwijmy to jakiegoś tam półprofesjonalnego, ale do już jakiegoś etapu, gdzie potem już te zmiany nie są tak mocno widoczne. Na zasadzie, że to się poprawia, ale to nie jest tak, że na początku, wiesz, to wygląda jakby dziecko lewą nogą malowało, potem następne takie trochę jak Liechtensteinowskie rzeczy, takie bardzo proste komiksowe, potem to było, wiesz, coraz lepsze, ale potem gdzieś dochodzi do takiego konstansu. A potem to się starasz, jakby przynajmniej ja na przykład na tym etapie gdzieś, wiesz, no masz świadomość, że możesz wszystko namalować, tylko trzeba to wymyślić jakby i też jakby starać się, przynajmniej ja tak robię, starać się jakby robić coś takiego, co się boję zrobić. Na zasadzie takiej, wiesz, że nigdy nie jestem pewny, o dobra, to będzie spoko, nie ma problemu. Ja zawsze mówię, dobra, nie, ciekawe, czy wyjdzie, nie? I też stoją obok mnie ludzie, jak to ciekawe? Ja mówię, no ja nie wiem, no wyjdzie albo nie wyjdzie. Zazwyczaj wychodzi, ale też jestem zdania, że wiesz, no trzeba mieć dużo pokory do wszystkiego, co się robi, bo wiesz, bycie zbyt pewnym może niestety można polec, nie?
No dobra, to właśnie skąd ta Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku? Bo wiesz...
Rodzice mi kazali.
Tak? Rodzice ci kazali? Tak. I ty posłuchałeś, taki grzeczny byłeś, synek, tak. Powiedz o taki...
Słuchaj, wiesz to, studiowałem prawo przez rok na UJ-cie, skończyłem ten rok prawa i wróciłem do Gdańska i powiedziałem, że teraz będę zdawał na SP.
No to ty taki generalnie grzeczny chłopak niby byłeś, tak?
Moi rodzice nie mogli tego przyjąć na spokojnie. A że prowadzili działalność, mieli sklepy papiernicze, to dostałem ultimatum, że mam rok czasu na przygotowanie się, idę do tej szkoły, a jak nie, to przychodzę do nich na etat. A etat u moich rodziców, no, to wyglądał tak, że nie, z 19 wychodzisz, tylko śpieszyć się gdzieś. W związku z czym to był naprawdę dobry pręgierz do tego, żeby się przygotować. I faktycznie jakimś szczęściem gdzieś dostałem się też na jakieś tam lekcje do bardzo fajnego człowieka. No jakieś tak po prostu udało się to i dostałem się do tej szkoły. I, no i fajnie, no, i, no fajnie, spędziłem 5 lat, jakby wiesz, chodzisz do szkoły, robisz rzeczy, które lubisz robić, no ogólnie jest sympatycznie, no.
No dobra, ale jaki to był etap twój przed tą szkołą, a jaki był po szkole? Na ile, co rozwinąłeś w szkole? Bo oczywiście wyższa uczelnia to jest też, to są też rozmowy, to jest też towarzystwo, to jest też podglądanie innych, to jest atmosfera i tak dalej.
Te rozmowy i w to towarzystwo, powiem szczerze, nie za bardzo utrzymuję kontakt z większością ludzi z tej szkoły. Nie wiem, chyba też nie za bardzo tam jestem lubiany, a coś mniej się z tym. W każdym bądź razie...
Kanapki podkradałeś, czy co?
Nie. Porcję na stołówce im zabierałem. I stypendium. Aha. Słuchaj, wiesz co? Generalnie tak. Na pewno coś takiego daje, bo obracasz się wokół tego, na przykład, nie wiesz, to, że malujesz graffiti, ale nie wiem, robisz linory, ty robisz tamto, wam to jakby, wiesz, trenujesz rękę, trenujesz też jakby, wiesz, swoją estetykę, no wiesz, no jakby wiele rzeczy, ale nadal jestem zdania i podkreślam to, że nieważne jaka szkoła, ale to jeżeli samemu nad sobą nie pracujesz, to żadna szkoła nic ci nie da. Szkoła może ewentualnie cię, wiesz, pomóc tobie, ale jeżeli sam tego nie zrobisz, to żadna szkoła cię nie nauczy, wiesz, chyba że bycia robotem, no bo mnie szkoła nie nauczyła malować graffiti, ale no gdzieś na pewno, wiesz, pomogła w pewnych rzeczach, ale nad wszystkim trzeba pracować samemu, no tak jak ze wszystkim.
2+1 pomalowało nam świat. Nasz świat maluje też Piotr Tusej-Jaworski, gość audycji Facet na luzie. Piotrze, obiecałem teraz naszym słuchaczom, że powiemy, kiedy z gościa, który gryzmolił po ścianach, stałeś się artystą. Dobra, kiedy był taki moment, że poczułeś, że jesteś dobry, to raz. Drugie, kiedy poczułeś, że doceniają cię ludzie? No i po trzecie, kiedy zacząłeś na tym zarabiać?
Już zapomniałem.
No dobra, to kiedy poczułeś, że to nie jest gryzmoł, tylko coś artystycznego?
Słuchaj, od początku byłem przekonany, że to nie są gryzmoły. Co gorsza. No. Słuchaj, nie wiem, co to się zmienia po prostu, no też, wiesz... No
ale byłeś z czegoś dumny, wiesz, coś zrobiłeś.
Nie, no zmieniasz się z nastolatka, po prostu dorastasz, to są chyba naturalne, wiesz, jakby koleje rzeczy, tak, kiedy to się zmienia. Potem też na pewno tutaj, jak gadaliśmy przed chwilą o szkole, to na pewno też, wiesz, no... Jakby nie było, mam tytuł magistra sztuki, tak? Gdzieś tam kończyłem malarstwo też i grafikę, więc jakby no też sobie zdaję sprawę, no, że po prostu też robisz to zawodowo, tak? Umówmy się. No, ja w ogóle nie lubię tego słowa artysta, bo zawsze mi się artysta kojarzy bardziej z ananasem na zasadzie, wiesz, jesteś artysta taki, że tak powiem, rozrywkowo-zabawowy, bardziej w tą stronę bym to widział. I tutaj nie przeczę, że można by mnie nazwać artystą, przynajmniej można było. Ale wiesz co, jakby kwestia finansowa to też jest tak, ja to też zawsze powtarzam dzieciakom na warsztatach, że jakby jeżeli chcesz to robić dla pieniędzy, to po prostu przestań to robić, nie? Bo jakby jestem zdania, że obojętnie jaką dziedziną się parasz, jeżeli będziesz robić to wystarczająco długo i potrafisz się podnieść, pozbierać się po upadku, wstać i jakby dalej robić to z sercem i robić to dobrze, bo jakby trzeba się uczyć cały czas, żeby być profesjonalistą w jakiejś dziedzinie i jakby uczymy się swojego fachu przez całe życie, to po prostu pieniądze pojawią się same w którymś momencie, tak? Ale nie może być to przesłona. Oczywiście, wiesz, to się łatwo mówi, bo ja już teraz nie jestem głodny, że tak powiem. Wiesz, jakby...
Wielokrotnie podkreślasz, że za swoje właściwie to robisz, tak?
Tak, oczywiście. I jakby powiem ci tak, jest to fajna rzecz, że wiesz, jak nie traktuję swojej pracy jako pracę ogólnie, no bo ja to lubię robić, tak? Jakby wydaje mi się, że jest to duży sukces życiowy taki, że wiesz, większość naszych znajomych pracuje, że tak powiem, ze względów ekonomicznych, tak? Bo musi opłacić rachunki, utrzymać rodzinę i tak dalej. I ten poranek, którym trzeba pójść do tej pracy cudownej, nie jest czymś fajnym dla nich. Dla mnie jest fajny. Dla mnie może być niefajny, że muszę wstać po prostu, tak? Bo nie lubię wstawać. Ale maluję za to nocami.
Myślałem, że nie lubisz wstać, bo ty też robiąc te grafiki. ale... gdzieś na domach stoisz na jakieś rusztowanie.
Ale to można sobie wziąć krzesełko na rusztowanie, to spokojnie. Tylko wiesz, że jest to duży sukces, jak robisz to, co lubisz robić, tak? I to mi się wydaje, że to większość ludzi, którzy, wiesz, kochają swoją pracę, to nie do końca, jakby jest to lifestyle trochę, a nie, że tak powiem, wiesz, praca, gdzie przychodzisz, dobra, mam swoje 8 odwalone, dziękuję, zamykam drzwi, trzema, siema, nara, tak? Jak praca przy taśmie w fabryce. Mhm. Także tak.
Spróbujmy przeanalizować trochę historii twojej działalności. Najpierw była grupa DSC Double S Crew.
Tak jest. Do tej pory jest, znaczy, że tak powiem, już chyba to trochę weterańsko, mhm. bo to już raczej jest ten, mówię, chłopcy, tak zwani młodzi chłopcy z siwymi włosami w granicach 50.
Dobra, ale opowiadaj, jak to się zaczęło w ogóle?
Tak jak mówiłem, to była grupa ludzi, którzy jeździli na deskorolkach, tak? Tak jak mówię, to się wzięło od Double S Crew, czyli Skate and Sprite, tak? Więc jakieś tam młodzieńcze futrygi, gdzie teraz już tak naprawdę każdy tak naprawdę maluje gdzieś tam na własne konto. To też ta grupa zrzeszała też DJ, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, gdzieś tam też jestem jakby blisko tej sceny tentebistycznej i gdzieś tam, że tak powiem, taki skład to był ogólno hip-hopowy, tak to nazwijmy, tak? I jakby to się tam sobie rozwijało i no, ale no też jakby bez ciśnienia, no wiadomo, że to są jakieś takie młodzieńcze zajawki, które potem, że tak powiem, się tam jakby uspokajają, tak? Bo też zwróć uwagę, że większość ludzi, którzy, wiesz, to tak naprawdę malują młodzi ludzie, tak? I potem, wiesz, ci, którzy dorastają, jeżeli nie zajmiesz się tym profesjonalnie, tak jak ja, to po prostu gdzieś to po prostu przychodzi, tak? No przestajesz już.
Nie masz na to czasu.
Nie masz na to czasu po prostu, ale jeżeli się tym zająłeś zawodowo, no to wiadomo, że będziesz to dalej jakoś tam robił, no bo jest to część gry twojej, tak?
Ile osób z tamtej ekipy zostało?
Wiesz, to tak zawodowo chyba, jeżeli chodzi o malowanie, to z 3. Nie wiem, że Lunej na pewno maluje, chyba tam jeszcze... No, może z 3 osoby, z 4, także jakby malują cały czas regularnie, tak?
A kiedy u ciebie przyszedł taki moment, że mówisz, będę to robił zawodowo?
Że
nic innego mnie nie interesuje, tylko...
Znaczy, to już było w momencie, jak ja poszedłem do szkoły, to też już był taki
moment.
To już
moment, wiedziałeś, że to...
Że wiesz, że po prostu... Po co malować sobie po południu i chodzić gdzieś do szkoły, się czegoś uczyć, jak możesz to robić cały czas i po prostu też jest fajnie, no. Jakby trzeba sobie ułatwiać życie.
No dobra, ale było chyba jakiś taki moment, że poczułeś się, że jesteś mocny, że jesteś dobry, że cię ludzie zauważają.
Wiesz co to było? Tak, ja też to powtarzam, jak ja się poczuję, że jestem mocny, to przestanę malować po prostu. Tak nigdy nie można powiedzieć, bo wiesz, zawsze się zdarzają ludzie mocniejsi.
No, ale już nie bądź taki skromny.
Powiem ci teraz przykład. Na przykład parę razy oglądałem gdzieś obrazki tam z Berlina, czy tam, gdzie na przykład patrzę i mówię, Jezus Maria, przecież to tak zrobione, że to mówię, trzeba się pakować do domu, po prostu nie bez sensu coś robić. I potem spotykam tego człowieka gdzieś na jakiejś imprezie takiej, bo było tam 40-lecie graffiti w Berlinie. I ten koleś mi mówi, a ty jesteś tu sobie, i w ogóle, że on kojarzy moje obrazki i w ogóle, i ja mówię, co w ogóle, człowieku, w ogóle. I nagle sobie zdajesz sprawę, że wiesz, że gdzieś tam jesteś rozpoznawalny i to jest bardzo miłe, tak? Na przykład tutaj też pytałeś się wcześniej, wiesz, kiedy sobie zdałem sprawę, że jestem rozpoznawalny. Na przykład miałem takie sytuacje, które mi bardzo sprawiają dużą radość. Ja jechałem na przykład taksówką i chłop mnie wiezie do domu i mówi, a tu takie fajne graffiti, takie tuse tutaj, ten. I ja mówię, no kojarzy to. On mówi, no i to jest fajne. Bo i mój syn też się tym jara. I ja mówię, no super. I oczywiście się w ogóle, wiesz, totalnie nie sprzedaje, że to ja. I to jest super fajne, bo nie, wiesz, nie, naprawdę nie muszę fiszować twarzą i nie musi wiedzieć, że to ja, ale jest to bardzo miłe. Zwłaszcza, że to są normalni ludzie, to są odbiorcy normalni. To nie jest kasta zamknięta artystów, że wiesz, na mój wernisaż przychodzi 7 osób, z czego 5 to moja żona, dzieci i 2 kolegów z SP. Tylko to są normalni ludzie, którzy chodzą po ulicach i jakby...
I zauważają.
Zauważają cię. Także pani w mięsnym ci powie, o, tam Wodecki jest namalowany i ona kojarzy to.
Ale to ty takim trochę Banksym chciałeś być, co?
Nie, Banksy to jest, wiesz co, Banksy to jest zupełnie w ogóle inna para koloszy, już to w to nie wnikam. Mi się w ogóle, miałem teorię swoją spiskową na ten temat, że to w ogóle jest grupa ludzi, która, wiesz, to robi, bo to są też ciężkie pieniądze, w to wszystko wchodzą, ale to tak akurat jest poboczny temat, ale... Zwróć uwagę, że wiesz, u Banksiego to bardziej jest faza przekazu, tak, że te szablony, które on robi, one nie są jakoś tam szczególnie, nie wiadomo jak technicznie zrobione, bo to nie chodzi o to, tam chodzi o przekaz bardzo mocny na zasadzie, wiesz, dziewczynka, która podnosi, wiesz, do góry, po drugiej stronie muru, co się dzieje, jakby, no takie rzeczy, to przekaz po prostu, tak, i bardzo fajny zresztą.
Dobra, powiedz mi, skąd się wzięły u ciebie te portrety? Miałeś jakiś dar do malowania twarzy? Bo zaraz będę cię ciebie pytał, uwaga, o technikę, jak ty to w ogóle robisz, bo też postanowiłem zostać tuse, wiesz?
Będę cię obserwował. Słuchaj, wiesz co, nie wiem skąd to się wziął. Wydaje mi się też, że bo ja słyszałem parę razy taką teorię, że na przykład o, bo ten tusego to raz to są fajne, a te napisy to nie są fajne. Po prostu wiesz, większość ludzi też po prostu nie czyta tych napisów, bo tak, umówmy się szczerze, no to jest trochę chłopcy dla chłopców.
Ja ich nie rozumiem czasami, wiesz?
Dokładnie, ale wiesz, nie musisz rozumieć ani ich rozczytać, ale też jest kwestia po prostu estetyki, bo wiesz o co chodzi. Czasami przychodzisz, mówisz, nie musisz tego przeczytać, ale naprawdę jest fajne to zrobione, jest fajne kolory, mają po prostu, jest ładne, tak? No i fajnie. A portrety są po prostu bardziej jakby zrozumiałe dla każdego, rozumiesz? Każdy zapamięta to, więc jakby nie wiem, czy to na pewno nie było tak, że ja to robię specjalnie, żeby tak było, ale gdzieś tak już poszło i powiem ci, że później, jak gdzieś tam jechałem, są takie dżemy, tak? Czyli takie, gdzie wiesz, spotykają się ludzie z całej Polski, gdzieś tam jadą, w jakimś mieście są organizowane i tam regularnie na takich rzeczach brałem udział. Od czasu tam, jak mi się teraz syn urodził, już powiedziałem, że koniec, nie jeżdżę na te wyjazdy.
Nie masz zdrowia już.
Nie, to, wiesz, to nie chodzi o to, po prostu to akurat mam na tyle mało czasu, że wiesz, takie spotkania, gdzie wszyscy przyjeżdżają, wiadomo, pierwszy dzień są powitania takie, że następnego dnia wszyscy zdychają. Wiesz, trzeba malować, bo trzeba wyjeżdżać pojutrze.
No, być artystą nie jest łatwe. No,
nie. Słuchaj, fachowcy po pracy nie piją, wiadomo. I wiesz, mam na tyle mało czasu, że jak już mam iść malować, to wolę ten czas, wiesz, mieć przygotowaną ścianę, zrobić konkretną produkcję i ten czas poświęcić na coś, co po prostu będzie przemyślane, dobrze zrobione i jakby, a nie, że sobie tam zrobimy sobie jakąś tam produkcję, bo ja takich produkcji mam już po prostu, wiesz, naciupane, wiesz, po same uszy, tak? W związku z czym, no lepiej to mówię, albo teraz idziemy na ostro, albo do domu.
No dobra, to dowiedzmy się o tej produkcji. To jest tak, najpierw musisz zdobyć ścianę, tak to się nazywa, co też wcale nie jest takie proste,
tak,
bo mówiłeś...
generalnie tak, musisz zdobyć pozwolenie na ścianę, czy to od miasta, czy od...
Tutaj ale ty ściany te wyszukujesz, czy jak
tak,
to
tak, tak, ja je wyszukuję. Potem się pojawia problem pana...
Dobra, ale poczekaj, jak wyszukujesz, to co, na co zwracasz uwagę, żeby no, chodziło dużo ludzi na przykład?
Nie, no na pewno wiesz, kwestia w ogóle ściany, w jakim jest miejscu, no to jest priorytetowa sprawa, tak, żeby to było w takim miejscu, żeby to było widoczne. Potem sprawdzasz, co jest właścicielem, tak, czy to jest właściciel prywatny, co załatwia, usprawnia sprawę, bo z jedną osobą to załatwiasz, czy to jest na przykład miasto, tu się zaczynają schody, bo jest tak, tak, albo tak, a potem na przykład się pojawia pan plastik miejski, który też może mieć swoje 5 groszy, tak de facto to powinieneś mieć od niego pozwolenie, a to wszystko zaczyna trwać, robisz to za swoje pieniądze, a potem pan ci mówi, a fajnie to by było, jakbyś mi tu mewy namalował. Tak, no ale to wtedy poproszę jakieś tam wynagrodzenie za te mewy, prawda? Czy tam, no dobra, no jakby mniejsza z tym. Jest z tym trochę zabawy.
Mamy zgodę.
No mamy zgodę, no i potem idziemy i malujemy, no.
No dobra, ale zaraz, sobie robisz jakiś szablon w domu i tak
nie,
dalej?
Nie, wiesz co, ja ostatnio maluję tak kiedyś jeszcze jak byłem biednym studentem i wcześniej, używałem kratki, czyli najprostszego sposobu, najstarszego, że po prostu malujesz sobie kratkę też masz na projekcie namalowaną i po prostu przenosisz punkt po punkcie. Tak to się też często robi, jak masz rusztowanie, po prostu, żeby nie schodzić z tego rusztowania, a też na przykład nie możesz użyć projektora, bo dużej części podesty po prostu zasłaniają, tak? Teraz używam projektora, czyli przygotowuję sobie cały projekt, sobie przygotowuję w komputerze i po prostu potem rzucam sobie te główne linie, które mam przygotowane na ścianę i odrysowuję sobie to i potem już jakby koloruję, tak? Czy tam ustawiam sobie główne punkty, żeby sobie rozmieścić tą postać na ścianie, tak żeby mi to pasowało.
No dobra, ale jeszcze trochę o tej technice. Jak malujesz? Czym malujesz? To są jakieś podkłady? Bo
maluję
wiadomo,
po pierwsze tak, szybko i sprawnie. Aha, okay. Nie, wiesz, to no, z doświadczenia tak robię sobie podmalówkę, na pewno, wiesz, warto podmalować jasnym takim kolorem skóry, bo to po prostu zaoszczędza ci farby, jakby te farby jasne, których ja używam, mają dosyć słabe pigmenty, przez co no jak chcesz położyć na ścianę niezagruntowaną żółty, to po prostu zmarnujesz całą puszkę. Tak jak sobie to podmalujesz ładnie, no to wiadomo, że tej farby idzie mniej. No i potem mam swoją gamę kolorystyczną, która też, bo maluję w tych czerwonych kolorach, która w międzyczasie się stała gdzieś tam moim znakiem rozpoznawalnym, że po prostu w tych kolorach już maluję, zawsze też słyszę nawet przy tym Radiu Gdańsk, przy muralu, bo także te czerwone, te twarze są coś tam. No ale po prostu ja takich kolorów używam.
Kto tak mówi? U nas tak nie mówi.
Były takie zdania. W każdym razie.
Wszyscy mówią piękną polszczyzną.
Słuchaj, ale ja tutaj sprzedam parę takich rzeczy, które wbrew pozorom prostota jest najlepsza. Na przykład dlaczego maluję w tych kolorach? Bo nie muszę się zastanawiać, jakie mam kupić farby. Kupuję na kartony 8 kolorów, z których stale używam i po prostu biorę je na kartony i się nie zastanawiam, czy mam brać taki, czy taki. Po prostu mam te same i koniec, tak? Ale powiem ci, żeby było jeszcze śmieszniej. Na tyle mam jakiś problem psychiczny, że na przykład jeżeli maluję w innej gamie portret, ten sam portret, tylko w innej gamie, na przykład w gamie fioletowej, to mam ustawione te farby fioletowe i mam je opisane jako czerwony, pomarańczowy, rozumiesz? I projekt mam w kolorach czerwonych, ale maluję w fioletach. Rozumiesz to? Ja nie, ale działa.
A widzisz, dobra, to potem to trzeba jakoś, nie wiem, jakoś jeszcze zabezpieczyć?
Nie, te farby są na tyle, wiesz, trwałe, to są lakiery na bazie nitro, więc to one, wiesz, szybko ładnie schną, także to nie trzeba nic z tym robić.
No dobra, ile ci zajmuje zrobienie czegoś takiego? ale już mówię o tym etapie samego malowania.
Ale czego?
No, jakiegoś portretu i tak dalej.
No wiesz co, no, taki portret, powiedzmy sobie tam 4 metry do góry, 5 na bok, to jest jeden wieczór, to jest, znaczy wiadomo, że to trzeba przygotować, też już mówię o samym pójściu na ścianę, tak? To jeden wieczór to jest rozsadowanie tego z projektora i potem powiedzmy sobie cały bity dzień malowania. Mhm. To w miarę szybko, znaczy wiesz, no można malować i malować, można sobie usiąść na piwko, na papieroska, ale można też na przykład podejść i wiesz, jak masz natchnienie, to robisz, tak?
Ty sam to robisz, czy potrzebujesz jakichś ludzi?
Nie, wiesz co, z moim przyjacielem Mateuszem Rybką, wiesz, często też mi pomaga po takich rzeczach, nawet wiesz, farby, rusztowania i tak dalej, gdzieś tam pomaga mi wypełniać, bo też się robi tego na tyle dużo, że po prostu ciężko by było samemu wszystko ogarnąć, także tutaj wiesz, zawsze ktoś mi tam pomoże.
No właśnie, a ten etap komputerowy dużo czasu ci zajmuje? Jak łapiesz natchnienie, powiedz mi?
Wiesz co...
No to na przykład to z, co do tego street artu dotyczącego Stalina, Hitlera i Putina.
No to też jest kwestia dnia, to jest tak samo, ja już też na przykład się na tyle znam, że jak jestem zmęczony i mi się nie chce, to po prostu nie idę, bo będziesz siedział 8 godzin, a następnego dnia jak się czujesz dobrze, to zrobisz to samo w 2 godziny. Więc po prostu jakby no, trzeba siebie znać, a kwestia projektowania to jest naprawdę różnie. Czasami wiesz, coś ci wpada szybciutko, czasami na czymś męczysz bułę po prostu wiesz długo nad jakimś tam projektem. No to wiesz, ciężko powiedzieć, no to wszystko zależy jak leży.
Robiłeś też zamówienia takie typowo komercyjne, prawda? Oczywiście, bo zgłaszają się do ciebie ludzie, żeby jakieś tego typu rzeczy robić. To łatwiejsze czy trudniejsze? Kiedy ktoś ci mówi, że chce mieć pączki albo chce mieć tam...
Wiesz co, powiem ci tak, no jakby też jestem zdania, że jesteśmy zawodowymi malarzami, bo tutaj też się posiłkuję dwoma moimi kolegami, którzy malują i jakby jesteśmy w stanie namalować wszystko, tak? Jeżeli wiesz, jesteś naszym klientem i jakby stać się na nasze usługi i sobie życzysz, wiesz, żeby cię namalować na koniu 1:1, to proszę bardzo, tak? Jakby, no, jesteśmy zawodowymi, że tak powiem, malarzami, no więc po prostu wypadałoby umieć malować wszystko, tak? Nie mówię teraz o swoich prywatnych rzeczach, ale co jest fajne, to powiem ci, w większości 95% rzeczy, które maluję, że tak powiem, na zlecenie, to też są moje rzeczy tak naprawdę, więc nawet jak raz coś chciałem zrobić innego, to mnie klient pyta, a gdzie jest chmurka, dlaczego, a co to jest? A ja mówię, aha, no to dobra, to nie ma problemu, to robię swoją w takim razie. Także już też nie muszę się jakoś naginać pod klienta, bo oni chcą po prostu to, co ja robię normalnie, także też już na tyle jakoś gdzieś tam mam wyrobioną swoją markę, że to ja staram się doradzić, gdzie też jakby z założenia zawsze staram się to zrobić, jeżeli się już podejmuję jakiegoś zadania, niezależnie od finansów i od wszystkiego, po prostu jeżeli już na coś zgodzisz, to jestem zdania, że trzeba to zrobić najlepiej, jak się potrafi.
No właśnie, mówiłeś, że masz o tym, że masz swoją markę, jesteś człowiekiem, na którym właściwie w różnego rodzaju podręcznikach szkolnych, jak mówi się street art, to pokazywane są...
Biedne dzieci.
To pokazywane są twoje prace. Nie, nie jest tak źle, wiesz, bo to, nie ma tam brzydkich słów, na przykład.
Nie, to prawda, to prawda.
No, chciałem się ciebie zapytać o wystawę, o przedstawianie tego wszystkiego. Między innymi miałeś swoją wystawę w Nowym Jorku, to było duże przeżycie. To jest ten kierunek, bo mam wrażenie, że tobie jest tak dobrze w twoim Brzeszczu i tutaj w tej okolicy, że...
Znaczy wiesz co, ja trochę wystawy też traktowałem po skończeniu szkoły w taki sposób, że gdzieś po prostu to też jest pokazanie tego, że gdzieś tam pływam w tej samej wodzie, żeby też chłopcy czuli, wiesz, oddech na plecach, że pan graficzarz zaszufladkowany też po prostu maluje obrazy i może, zresztą można się zdziwić, tak, że na przykład przychodzi 300 osób na wystawę, a nie 7, tak jak wspominałem, że rodzina i dwóch kolegów.
Masz kogoś konkretnego na...
Nie, bez nazwisk, tak? Bo na przykład, wiesz, ja mam zamknięte drzwi w każdej galerii, nie jestem w stanie zrobić w Gdańsku wystawy, no, jakbym chciał. Prędzej to mi wyjdzie w Krakowie, w Warszawie czy w Poznaniu, bo tutaj no, po prostu jestem kochany i lubiany, więc... No ale mniejsza z tym. Więc tu bardziej chodziło o to, żeby się pokazać. A ubolewam nad tym, że po prostu, wiesz, nie maluję tych obrazów, ale to też się wiąże z tym, że po prostu naprawdę mam strasznie dużo roboty i cały czas maluję. I no, oczywiście się trochę tym tłumaczę, bo przez to, że dużo maluję, wiesz, na mieście i tak dalej, to jestem gdzieś tam widoczny, ale to wcale nie zwalnia mnie z tego, że ostatnią wystawę mieliśmy taką zbiorową w 2016 roku w Sopocie, która była bardzo fajnym sukcesem. I no, trochę się sam tłumaczę, no to też jest moje lenistwo po prostu, bo wiadomo, jakbym się wziął w garść, to bym to ogarnął, ale nie ukrywam, że jestem leniwy.
No ale wiesz, że jest wielu twoich następców. O, jechałem dzisiaj sobie do Studzienki i patrzę, tam taki Zbyszek Wódecki, twój, prawda, nie? Takie wąsy ktoś mu piękne domalował.
Takie... No, wiesz co, powiem ci tak.
I co ty na to?
Wiesz co, ja ci powiem tak, ja w ogóle na to nic... Bo już dawno temu się nauczyłem, że w ogóle z takimi rzeczami się w ogóle nie przejmować. No kiedyś miałem taką sytuację, że na przykład niefortunnie napotkałem młodego człowieka, który niszczył mi obrazek. No i po prostu co? No i chłopiec miał lat 13. No i teraz co? No i co? No, tego nawet nie trzeba dalej jakby. No bo co? No i co? No i nic. Jakby no co? Zrobisz mu coś? No nie zrobisz. No co, będziesz dzieciaka szarpał? No to jest bez sensu, tak? Z drugiej strony, słuchaj. rzeczy wiszą jakby w przestrzeni otwartej, miejskiej, po prostu każdy może sobie przyjść, no po prostu tak to jest, no zostawiasz to. Dla mnie, powiem ci tak, nie przeszkadza mi to, bo ja robię zdjęcie i ja mogę przyjść jutro zamalować tam coś następnego. Zresztą jak sam widzisz tutaj na przykład obok was, tutaj na Bohaterów Getta regularnie się zmieniają rzeczy, po prostu była ściana blisko domu, więc ja lubię, bo nie muszę jechać samochodem. No tak.
Wychodzę w kapciach, tak, i
ale,
słuchaj,
no, ale jest to trochę lokalne działanie, oczywiście, ale zauważ, że wszystkie, wiesz, wszystkie, że tak powiem, ulice dookoła mojego domu są po prostu całe zrobione. Bo jest blisko. I nie, ja się do tego przyznaję, tak, no jakby nie, wiesz. No i fajnie, to też, wiesz, ludzie tu przyjeżdżają specjalnie sobie te obrazki oglądać i jakby też, nie, wiesz, nie widzę problemu. Powiem ci więcej. Dzwoniły do mnie w ogóle jakieś starsze kobiety, jakieś maile dostawałem, że panie Piotrze, czy pan widział, że ten Zbyszek jest zniszczony? Że w ogóle, wiesz, mi się zrobiła starsza imiona. Jedna pani do mnie powiedziała, że to jest coś, co sprawia jej uśmiech w ogóle, że ona tak lubi z sąsiadką i ten Wodecki, że Jezu, kto to zniszczył? Ja mówię, o kurde. Słuchaj, jest to dla mnie bardzo miłe. Czasami sobie może z tego nie zdaję sprawy, wiesz, na ile to, ale jest to, no, znowu się powtórzę, jest to przyjemne, wiesz, się dowiedzieć, że wiesz, że komuś to sprawia radość i też to nakręca do pracy, tak, że po prostu wiesz, po co to robisz. Jedyne, co mnie martwi w tych wąsach, bo ci mam to, że tak powiem, no, nie będziemy się gnać na antenie w niedzielę o tej godzinie. Wiesz, jedyne, co mnie tam martwi? Że zrobi to ktoś mazakiem i ten mazak będzie trzeba bardzo ciężko zamalować, będzie przebijał. I będę miał, że będę musiał to...
Więc drodzy kochani, moi street artowcy...
A zresztą właśnie to już muszę też powiedzieć do wszystkich, bo już zapowiedziałem, że teraz jeszcze nie się tylko zrobi trochę cieplej i mam nowy projekt Zbyszka i będzie nowy. Także odnowimy go na spokojnie. Nie ma problemu, będzie nowy.
A, czyli Zbyszek się dalej...
Także rozumiem, dużo luzu, po prostu pójdę, zrobię nowego.
No, ale takich, powiem ci, jesteś taką chyba dumą miasta Gdańska, bo wysłano cię na zlot Hanzy w Herford, prawda? A z drugiej strony mówisz, że tak...
Nawet nie narobiłem żadnego gnoju, nie wyrzucili nas, wszystko było dobrze i zrobiliśmy fajny zresztą obrazek w samym centrum w ogóle miasta.
No właśnie, no właśnie. A jak to się układa z miastem? Czasami jesteś wykorzystywany? No, na jarmarku widziałem na przykład twojego koguta.
Tak, wiesz, coś tam się dzieje. Nie, jakby też nie ukrywam, że można by to widzieć lepiej, taką współpracę z miastem, bo tak jak rozmawialiśmy o temat pozwoleń, ścian i tak dalej, że wiesz, jeszcze mając problemy z takimi ścianami niektórymi, gdzie ja to robię za swoje pieniądze, wiadomo, nie są to rzeczy kontrowersyjne w żaden sposób i jeszcze się, wiesz, trzeba z tym szarpać, to mogłoby to wyglądać trochę lepiej, no wygląda jak wygląda, no to, że gdzieś tam, wiesz, byłem zaproszony, no to bardzo fajnie, no miło, no jakby... Wiedziałem na pewno, że nie mogę jechać z ludźmi z urzędu w aucie do Niemiec, bo do granicy nie dojedziemy, więc dostałem dietę na własny dojazd i potem wszystko poszło.
Dobrze.
Potem zrobiliśmy obrazek z chmurką Iźbina i Danziger i, no i moim zdaniem wyszło fajnie.
Facet na luzie.
W audycji Facet na luzie moim gościem jest Piotr Tusej-Jaworski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i aktywnych artystów street artowych. Piotrze... Dobrze, dobrze. Widzę, odgryzasz się.
Ja widzę, że jestem normalnie na luzie.
No dobra, no to dawaj. Co z tą wikliną wobec tego? Mówiłeś, żebyś został wikliniarzem. No.
Naprawdę, to jest moje marzenie na stare lata, żeby zostać wikliniarzem.
Koszyki, a słuchaj, ale, Wielkanoc jak znalazł.
Ale niestety zapoznałem się z kwestiami ekonomicznymi i pani robi na przykład z tej wikliny przez miesiąc fotel bardzo piękny i fotel kosztuje 300 zł. To mogę go nie udźwignąć.
No właśnie, no bo ty jesteś generalnie wesoły człowiek, ale z drugiej strony bardzo rozsądnie myślisz o rodzina, dzieci, że to wszystko trzeba zabezpieczyć.
Może
i tak
dalej. Nie wiem, kiedy to się stało.
No. A taki byłeś szalony, nie?
Nie, no jest to szalony. Słuchaj, nie wiem, znaczy w sumie wiem, no też wiesz, patrzę w to lustro, sam nie wiem, kiedy to się wszystko stało. Aczkolwiek, nie wiem, no trochę jest szaleństwo jeszcze w głowie, jakby nie było, ale no też, no wiadomo, no człowiek się zmienia, gdzieś tam świadomość i wszystko, no niestety się dzieje, no trudno, no. Taka prawda.
Tu cię mam. No dobra, ale ty tak nie do końca, bo jeszcze ci różne rzeczy w duszy grają, to opowiedz trochę o twojej wytwórni muzycznej.
Słuchaj, tutaj razem z moim przyjacielem Madem Cannabis trzy lata temu zrobiliśmy, znaczy graliśmy już dużo wcześniej, że tak powiem, mieliśmy taki duet DJ-ski, że graliśmy Jungle i Mad skreczował do tego. No i postanowiliśmy coś zrobić z tym dalej. Jakby moim jednym bardzo dużym marzeniem było wydanie winyla. I zajęliśmy się czymś takim, że robimy remiksy starych polskich numerów hip-hopowych, jakby w nowym tempie dżunglowym. I spełniłem to swoje marzenie. I tak to się rozkręciło, że z jednej płyty się zrobiły cztery, tak? Gdzie robimy do tego okładki. Współpracujemy jeszcze z dwoma producentami, z PZG z Polski i z DJ LAB z Bristolu. Bardzo fajnie się to przyjęło. Powiem tak, że bez żadnej reklamy, jakąś tam pocztą pantoflową się te wszystkie płyty rozeszły. Teraz chwilowo mamy trochę już, że tak powiem, robimy sobie przerwę ze względów i pozwoleń, jakby wszystkiego. Wiąże się to naprawdę z siermiężną, dużą pracą, gdzie jakby ciężko jest dotrzeć do tych śladów oryginalnych, tak? Ci ludzie, co to 20 lat temu wydawali, to tak, ktoś był inny wydawcą, ktoś inny właścicielem, a w ogóle to już nic ze sobą nie rozmawia i nawet nie ma skąd wziąć tego oryginału, tak? Jakieś wyciągania przez AI, gdzie wiadomo, że takie rzeczy to się nie nadają do wyprodukowania płyty, więc trochę musimy odsapnąć, jakby i tak te cztery pozycje to jest dużo, więc też pokory, trochę nauki, jakby dla mnie to jest bardzo duża lekcja, też jakby powoli się tego uczę i cieszę się, że w jakiś sposób się to udało.
No dobra, inna pasja, tatuaże.
Wiesz co, tatuaże, tak jak też, bo rozmawialiśmy dzisiaj wcześniej, że właśnie mój kolega, gdzie tatuowałem w Danzinku tu we Wrzeszczu, mija właśnie 3 lata równo, jak wyszedłem ze studia i nie byłem tam od 3 lat i gdzie wszystkie rzeczy moje stoją tak jak stały. Po prostu nie mam na to czasu, tak? Jakby, żeby się czymś dobrze zajmować, to trzeba poświęcić na to na full time, a po prostu...
Ale wiesz co, artysta, tatuaże...
No ale co, to jest malowanie po prostu, kolejne, inne. Także to jest fajna
ale
rzecz.
Ale portretów nie malowałeś ludziom?
Nie malowałem, nie. Ja robiłem to samo, co na ścianach, na ludziach w większości. W każdym razie, no nie mam czasu na to, żeby się temu poświęcić, tak samo jak malowaniu. Gdzieś tam wybieram priorytetowo raczej teraz pracę, więc tak naprawdę, że tak najbardziej jestem rozpoznawalny z malowania i też to się przekłada na zupełnie inne zlecenia, na inne finanse i jakby też na czas, tak, bo też mam rodzinę i jakby, no doba ma 24 godziny, tak, więc nie da się robić wszystkiego. A jestem zdania, że już warto się poświęcić jednej rzeczy, gdzie się tam po prostu ma jakieś osiągnięcia, jakby skupić się na tym, a nie łapać 10 rok za ogon, tak?
Chociażbyś chciał, tak naprawdę, bo...
Oczywiście, żebym chciał, ale no wiesz, wiele rzeczy bym chciał. Tak samo jak ci mówiłem, chciałbym się uczyć na pianinie grać, ale wiem, że jestem pedantem i od razu chciałbym być Leszkiem Możdżerem, co jest niemożliwe, bo trzeba będzie ćwiczyć, wiesz, 10 godzin dziennie, wiadomo, że mam już te swoje lata, więc to nie będzie tak wchodziło, jakby powinno wchodzić, będę tylko się denerwował, a przy okazji mamy się 1000 innych, wiesz, rzeczy na głowie.
No właśnie, bo jesteś bardzo dynamiczny taki w ogóle, tak jak się na ciebie popatrzę i to mnie trochę zastanawia, bo wiesz, bo
żwawy
jednak...
taki.
No taki... ruchliwy, rzekłbym. Ale wiesz co, ale tak się zastanawiam, bo jednak te prace artystyczne, no to wydaje mi się, że wymagają ogromnego skupienia. To jak to jest, że skupiasz się nad dziełem, a potem odreagowujesz w życiu?
Nie. Jak nie skupienia?
Nie. Bez skupienia.
Nie. O, wiesz, to może być jakby tak obrazowo przedstawione, że ja na przykład lubię malować duże rzeczy, tak? Czym większe, tym lepiej. Na zasadzie, że jak malujesz oko, to nie malujesz pędzelkiem sobie, wiesz, po milimeterku, tylko jak robisz oko, to robisz, wiesz, zamachasz jeden ręką. I to jest właśnie, wiesz, to skupienia to by wymagało właśnie takie, wiesz, pointylizacja, malowanie, wiesz, na małych bardzo, na małych powierzchniach, to wtedy właśnie wymaga takiego skupienia i ja bym nie dał rady, by mi ręka zaraz się trzęsła, wiesz, a duże rzeczy to spoko się robi.
Okej, to co teraz? Co teraz będziesz robił?
No teraz siedzimy, gadamy.
Aha, no a potem?
No potem idę na chatę.
Daleko nie masz, nie?
Słuchaj, no potem idę na chatę i będę dalej kończył, a właśnie wiem, przygotowujemy się właśnie teraz z moim przyjacielem Mateuszem Rybką, mamy swoją, bo mamy pracownię na Matejki, tam gdzie mieszkam, na Strychu, nad swoim mieszkaniem, ale mam też drugą pracownię, taką, że tak powiem, wyjazdową, gdzie trzymamy farby i tak dalej, to jest na Sobieskiego 14, gdzie zapraszam, będzie można niedługo przyjść, bo chcemy tam cały front, tam gdzie mamy te swoje lokale, chcemy to pomalować i właśnie mam przygotowaną tą nową wersję, tu se pomaluję, tam po 26 latach tak puściłem taką serię i chcę to tam namalować i właśnie idę skończyć ten projekt, żeby jakoś to może po świętach zaraz, żebyśmy to zaczęli robić.
No dobra, to jeszcze takie krótkie podsumowanie twojego artystycznego życia. Najlepszy projekt?
Najlepszy projekt?
No.
Wiesz co? To jeszcze raz powtórzę, że jak będzie najlepszy, to kończę karierę wtedy, nie? Słuchaj, zawsze na każdy projekt, który patrzę, zawsze bym go poprawił, zrobimy go lepiej.
No dobra, to który miałby najmniej poprawek? Nie zagaduj.
Ale na ten moment taki, te, które lubię, które mi sprawiają radość, że jak jadę, to się do niego uśmiecham, to jest Stan Lee na Partyzantów. Po prostu jeżdżę tamtędy często i jakby to się tak, tam w ogóle to tło, to z Riamem malowaliśmy gdzieś tam, no to jest w ogóle dobrze też wkomponowane, jeżeli chodzi o przestrzeń dookoła. I jakby, no, on się śmieje do mnie, ten Stan Lee. Zresztą bardzo fajna postać, lubię ją i wydaje mi się, że ten obrazek siadł faktycznie.
Dobra, największy, który zrobiłeś?
O matko, nie wiem. Nie wiem, chyba jakichś takich strasznie kolosalnych dużych, no takie ściana budynku paropiętrowego, tam nie wiem, z 5 pięter, coś takiego. Także bez jakichś tam, nie wiadomo, jakichś tam szałów.
Najwięcej byś chciał poprawić wy?
O Boże. pewien.
Widzisz, tyle lat życia, a ja chcę w pigułce, żebym wszystko opowiedział.
Boże, najwięcej bym chciał poprawić chyba w polskiej polityce.
Ale to już temat na zupełnie inną rozmowę. No dobra, okej, to słuchajcie, szanowni moi słuchacze, to skończmy takim trochę mentorskim tonem. Piotr, ja cię bardzo proszę, żebyś ty powiedział takim młodym ludziom, którzy chcieliby sobie, tak jak ty, mieć taką fajną, sympatyczną karierę, to co właściwie powinni zrobić, żeby dojść do celu?
Zajmijcie się czymś innym. Nie no, żartuję oczywiście. Słuchajcie, no nie, wydaje mi się, że jak ze wszystkim, no po prostu praca, jeszcze raz praca, tak jak ze wszystkim, po prostu rysować, ćwiczyć, czy to, no obojętnie, czy to będzie rysowanie, czy malowanie, to po prostu i też nie załamywać się, powstać z gruzów, jeszcze raz powstać i pracować, to ja się dzisiaj uczę i wiem, że dużo jeszcze mi brakuje i jeszcze będę musiał się dużo nauczyć, ale to też jest fajne, że po prostu na tym to wszystko, na tym polega gra, tak, że po prostu rozwijamy się cały czas.
No ale ten portret, te portrety dla mnie
mogły być lepsze, mogły być lepsze. No taka prawda, no jakby wiesz...
Samo życie. Piotr Tusa-Jaworski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i aktywnych artystów street artowych, był gościem w audycji Facet na luzie. Sławomir Sieciński. Kłaniamy się. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Facet na luzie.